Przypomnę tylko, że Piotr pisze swój list, czy napisał ten list do chrześcijan, którzy zamieszkiwali teren Azji Mniejszej, dzisiaj to jest teren Turcji, i napisał do nich, żeby pokazać im, jak mają żyć jako chrześcijanie w otoczeniu, w środowisku, które nie jest im przychylne, które nie jest im przyjazne, które jest wrogo nastawione wobec nich. Więc już rozważyliśmy różne rzeczy, które Piotr skierował do swoich adresatów i dzisiaj kontynuujemy. Więc ten psalm 34 jest takim łącznikiem, można powiedzieć, pomiędzy tym, co jest było powiedziane w wersecie 8-9, a tym, co jest powiedziane od wersetu 13. I z tego psalmu 34, z tego cytatu, dowiadujemy się, jak powinno wyglądać życie człowieka sprawiedliwego. Jak powinno wyglądać życie człowieka, który jest osobą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to związane z właściwym używaniem języka, tak? Właściwe życie, czy życie sprawiedliwego, to życie, gdzie człowiek używa właściwie swojego języka, swoich warg, z ust wychodzi błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Jest to odwrócenie się od zła i czynienie tego, co jest dobre. Czynienie dobra, czyli tego, co Bóg definiuje jako dobre, nie co nam się wydaje jako dobre. Jest to zabieganie o pokój i dążenie do niego. Na tym polega życie w pobożności. Na tym polega życie sprawiedliwego. Ale w 12 wersecie dowiadujemy się czegoś związanego z Bogiem. Dowiadujemy się dwóch bardzo ważnych rzeczy o Bogu. Pierwsza rzecz jest taka, że oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich błaganiu. To znaczy, że Pan dba o swoich sprawiedliwych, dba o sprawiedliwych, Pan troszczy się o nich. Można powiedzieć, że oczy Pana cały czas spoglądają na nich, pilnują ich, a Jego uszy są cały czas w gotowości, by wysłuchać i odpowiedzieć na ich błagania, na ich modlitwy. To jest tak czasami, jak rodzic spuszcza swoje dziecko na plac zabaw. Ono jest na tyle małe, że trzeba jeszcze je obserwować, że trzeba je pilnować, więc rodzic jest tam gdzieś z obok i patrzy, monitoruje cały czas sytuację, czy w piaskownicy nie pojawi się jakieś inne dziecko, które będzie sypać piachem albo będzie próbowało zabrać zabawki. I wtedy, prawda, i wtedy jest płacz naszego dziecka, więc jest gotowość, żeby zareagować, jest cały czas monitorowane, obserwowane to dziecko, ale też rodzic nasłuchuje, czy czasem tam coś się nie dzieje. Więc taki jest Bóg w stosunku do sprawiedliwych. Pan Jezus cały czas monitoruje, obserwuje tych, którzy w Niego wierzą, tych, którzy są Jego uczniami, nie spuszcza ich z oczu na moment, ponieważ troszczy się o nich, ponieważ kocha ich, ponieważ są cenni dla Niego. W końcu oddał za nich swoje własne życie. Ale jest też druga rzecz, której nas ten fragment uczy odnośnie Boga. Oblicze Pana zaś przeciwko tym, którzy czynią zło. W pewnym sensie te dwa fragmenty uczą tego samego. Pan obserwuje wszystkich ludzi. Pan ma na oku wszystkich ludzi. Ale to, co jest istotne, to jest to, że Bóg w zależności od tego, jak postępują ludzie, tak Bóg traktuje, odpowiednio ich traktuje. Pan nie jest gdzieś daleko i nie przygląda się gdzieś z daleka. Bóg nie jest wyłącznie obserwatorem wydarzeń tu na ziemi. Pan widzi wszystko, co ludzie robią, co robisz ty, co robię ja i działa stosownie. Jeśli ktoś czyni zło, to Bóg jest przeciwko takiej osobie. Jego oblicze jest przeciwko takiej osobie, to znaczy Pan zwraca się przeciwko temu, który czyni zło. A jeżeli Pan zwraca się przeciwko osobie, która czyni zło, to znaczy, że tej osobie nie ujdzie na sucho wszystko, co uczyniła. Nie upiecze się, ale we właściwym czasie otrzyma stosowną odpłatę. Więc ten werset uczy nas, że Bóg nie jest obojętny na grzech. Bogu nie jest wszystko jedno, co ludzie robią. Bóg widzi wszystko. Bóg widzi, jak ludzie postępują. I można powiedzieć, są tylko dwie kategorie ludzi, sprawiedliwych i złych. Sprawiedliwi to ci wszyscy, którzy są posłuszni Panu, którzy są posłuszni Bogu, którzy czynią to, co mówi Jego Słowo, którzy żyją zgodnie z tym, co tutaj Piotr zacytował z psalmu 34. Natomiast źli to ci, którzy temu Bożemu Słowu nie są posłuszni, którzy nie odwrócili się od zła, aby czynić dobro, którzy nie zabiegają o pokój i nie dążą do niego. Czasami my sobie myślimy, że być złym to być takim wielkim przestępcą, a tutaj wcale nie. Żeby być złym, wcale nie trzeba być wielkim przestępcą, nie trzeba wcale popełnić jakichś ogromnych przestępstw, zbrodni. Można być moralnym człowiekiem, który żyje porządnie, uczciwie i ciągle można być złym. Ponieważ żyjąc moralnie, żyjąc bez żadnego odniesienia do Boga, sprzeciwiamy się Bogu. Odrzucamy Jego święte przykazanie, odrzucamy Jego Słowo, odrzucamy Chrystusa, ponieważ uważamy, że my jesteśmy w porządku. A kiedy sprzeciwiamy się Bogu, kiedy sprzeciwiamy się Jego przykazaniom, kiedy je łamiemy, no to nie możemy być dobrzy. Przestępcy nie możemy nikt nazwać dobrym. Tak? Więc w ten sposób osoba sprzeciwia się Bogu i Jego prawo i to czyni go przestępcą Bożego prawa i ściąga na niego Boży gniew. To czyni go złym. I w zależności, w której grupie jesteś, Bóg działa w odpowiedni sposób. Jeśli jesteś sprawiedliwym, Bóg cały czas jest w gotowości, aby ci pomóc. A jeśli jesteś w tej drugiej grupie, w grupie złych, to Bóg jest przeciwko tobie. I Boży gniew ciąży na tobie i Bóg nie wysłucha twojego błagania, nie ujmie się za tobą wtedy, kiedy będziesz potrzebował, kiedy będziesz zwracał się do Niego. Nie ma trzeciej grupy. Nie ma niczego pośrodku. Albo jesteś z Bogiem, albo przeciwko Niemu. Nie można być neutralnym. Jeśli chodzi o Boga, taka przestrzeń neutralna nie istnieje. Jesteś albo sprawiedliwym, albo złym. W której grupie jesteś? Czy jesteś sprawiedliwym, sprawiedliwa? Czy jesteś zły, czy zła? Piotr zacytował ten fragment po to, aby pokazać swoim adresatom, że oni są w tej pierwszej grupie. Piotr przypomina im, że poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, poprzez poddanie się Jemu, poprzez pójście za Nim, naśladowanie Go w swoim codziennym życiu, oni stali się sprawiedliwymi. Kiedyś byli złymi, kiedyś byli poganami, byli, można powiedzieć, niesprawiedliwi czy niesprawiedliwymi. I możemy czytać w tym liście, jak wyglądało ich życie, że były to jeden z opisów mówi o tym, że ci poganie, którzy tam mieszkali, no to oddawali się różnym rozpustom generalnie, balowali. Imprezy zakrapiane alkoholem, poświęcone jakimś bożkom pogańskim. Ale kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali przyobleczeni sprawiedliwością Chrystusa. Od tego momentu Bóg postrzega ich jako sprawiedliwych. Dlatego Bóg troszczy się o nich, dlatego oczy Pana są zwrócone na nich, a Jego uszy ku ich błaganiu. Dlatego pytanie Piotra, z 13 wersetu. Kto was skrzywdzi? Kto was skrzywdzi, jeśli gorliwie zabiegać będziecie o dobro? To pytanie ma już gotową odpowiedź w zasadzie. W świetle tego, co naucza Boże Słowo, co naucza Psalm 34, nikt nie może skrzywdzić adresatów Piotra, ponieważ oni są sprawiedliwymi. Jeśli tylko gorliwie zabiegają o dobro, to Bóg jest za nimi. A w tym samym czasie Bóg jest przeciwko tym, którzy chcieliby ich skrzywdzić. Więc któż może wyrządzić im coś złego? Skoro Bóg za nami, któż przeciwko nam? Brzmi to jak Ewangelia sukcesu trochę, ale zaraz to wyjaśnimy. Właśnie co to znaczy? Czy to znaczy, że żaden człowiek, żaden niewierzący nie może zrobić krzywdy wierzącemu? Czy to znaczy, że sprawiedliwy jest nietykalny, ponieważ Bóg go strzeże? Czy to znaczy, że wierzący nie będzie nigdy cierpieć z ręki niewierzących, z ręki pogan? Co to oznacza dla adresatów Piotra, dla wierzących w Pana Jezusa Chrystusa? I Piotr wyjaśnia nam, co to znaczy. Dzięki Bogu, że nie musimy zostać w tym miejscu i się domyślać, ale Piotr wyjaśnia nam. Na pewno, 100%, ten fragment nie uczy, że sprawiedliwy człowiek, że człowiek narodzony na nowo z Boga przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa nigdy nie będzie cierpiał z ręki Boga. Tego ten fragment nie uczy, ponieważ werset 14 dopuszcza taką możliwość, że chrześcijanin będzie cierpiał. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Więc ten fragment dopuszcza cierpienie w życiu wierzących. Oblicze Pana jest zwrócone przeciwko tym, którzy czynią zło. Oblicze Pana jest zwrócone przeciwko tym, którzy prześladują sprawiedliwych, którzy prześladują wierzących. Ale to nie znaczy, to trzeba podkreślić, to nie znaczy, że Bóg natychmiast zareaguje, że Bóg natychmiast powstrzyma rękę tego poganina przed skrzywdzeniem chrześcijanina. Ten tekst tego nie mówi. Więc chrześcijanin może cierpieć dla sprawiedliwości, dla imienia Jezusa. Chrześcijanin nie jest osobą nietykalną, nie jest osobą, która nigdy nie będzie cierpiała. Bóg dopuszcza cierpienie do chrześcijan, do sprawiedliwych. Te groźby, które były skierowane przeciwko chrześcijanom, one były realne. To się działo. To była sytuacja, której oni doświadczali. Chrześcijanie cierpieli z tego powodu. Psalm 73 podejmuje trochę ten temat. Także Bóg nie zawsze reaguje natychmiast, że jego reakcja jest, no nie powiem, że opóźniona, ale jest rozłożona w czasie, odwleka się. I taką sytuację mamy w Psalmie 73. Sprawiedliwy cierpi, a ci, którzy są bezbożni, którzy czynią zło, tym się powodzi. Oni są zdrowi, nie mają problemów. Wszystko jest okej. I psalmista ma z tego powodu problem. No jak ten sprawiedliwy, który słucha Bożego Słowa, który postępuje właściwie, on doświadcza różnych cierpień, a ten bezbożny, który dopuszcza się różnych haniebnych rzeczy, on po prostu ma powodzenie, wszystko dobrze, jego ciało jest zdrowe i nie ma żadnych zmartwień. Ale ten problem u psalmisty został rozwiązany, gdy psalmista zrozumiał, jaki będzie kres właśnie tych bezbożnych ludzi. Gdy zrozumiał, jak skończą. A nie skończą oni dobrze, tylko źle. Natomiast człowiek sprawiedliwy, psalmista mówi, człowiek sprawiedliwy, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. To mówi sprawiedliwy. Zły, bezbożny człowiek nigdy tego nie doświadczy, chyba że się odwróci od grzechu i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Zatem ten werset z Psalmu 34 nie mówi, że człowiek wierzący nigdy nie będzie cierpiał z rąk pogan, z rąk niewierzących. Bóg dopuszcza cierpienie dla sprawiedliwości. Historia Kościoła pokazuje nam, że w zasadzie w każdym wieku wierzący czy chrześcijanie cierpieli dla sprawiedliwości. Cierpieli z rąk pogan, z rąk niewierzących. I nie tylko historia, ale dzisiejsze, czy też współczesne wydarzenia w różnych krajach, Korei Północnej czy w Nigerii pokazują, że dalej chrześcijanie cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, dla imienia Jezusa. Ale pocieszające w tym wszystkim jest to, że chociaż nie wiemy, kiedy Bóg odpłaci tym, którzy krzywdzą chrześcijan, to jedno jest pewne. Chrześcijanin cierpiący dla sprawiedliwości jest błogosławiony. Bóg jest z nim w szczególny sposób, ponieważ oczy i uszy Pana są zwrócone na Niego, ku Niemu. Pan wspomaga swoich świętych. Zresztą Pan Jezus obiecał to, czy też powiedział to w kazaniu na górze. Mateusza 5 rozdział, wersety 10-12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowani proroków, którzy byli przed wami. Wierzący, który cierpi prześladowanie z powodu Chrystusa, jest błogosławiony. Jego zapłata jest obfita, jest to zapłata w niebie. A ponieważ Pan jest z nimi, z tymi wierzącymi, Pan daje im błogosławieństwo, Jego oczy i uszy są skierowane na nich, to nie powinni się bać tych gróźb, ani tych ludzi, którzy te groźby wypowiadają, którzy chcą je skrzywdzić. Dlaczego mieliby się bać, skoro sam Bóg stoi po ich stronie? Nie ma powodu, aby adresaci listu bali się, czy tworzyli się tą sytuacją. Dlatego Piotr napisał, aby nie bali się, tak? Aby się nie bali, aby nie drżeli z tego powodu. To nie znaczy, że zagrożenie jest nierealne. To nie znaczy, że nie mogą zostać skrzywdzeni, ale to znaczy, że nie muszą się bać czy drżeć, ponieważ ich Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest z nimi. Ich Pan, który ich odkupił swoją własną krwią, jest z nimi. A jeśli Pan jest z nimi, to cokolwiek by się nie wydarzyło, to oni i tak są wygranymi. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Więc Piotr mówi swoim adresatom, aby się nie bali, aby nie drżeli, aby się nie trwożyli. Bo cokolwiek się wydarzy, to oni i tak są w Bożym ręku. Ale z drugiej strony Piotr przestrzega swoich adresatów, tych chrześcijan, przed taką postawą triumfalizmu, przed taką pułapką postawy takiego pełnego zwycięstwa. Tutaj posłużę się ilustracją. Jak byłem mały, miałem 9, 10 lat, to na podwórku miałem różnych kolegów. Jedni byli młodsi ode mnie, inni starsi. I pewnego razu pewien starszy chłopak podpadł mi. No ale że był starszy, to nie zaczepiałem go, tak? Bo jakbym go zaczepił, to Bóg mógł mnie sprać na kwaśne jabłko. Więc byłem ostrożny, bo się go bałem, prawda? Ale kiedy mój starszy brat się pojawił na podwórku, a ten starszy chłopak bał się mojego brata, to ja byłem bohaterem wtedy, tak? To ja wtedy byłem mocny, że tak powiem, w gębie, czy już zacząłem, prawda, wyzywać tego chłopaka i nawet nie pamiętam, czy nawet nie podleciałem i go uderzyłem, bo byłem bohaterem, bo mój starszy, silniejszy brat był obok mnie. Więc właśnie to spowodowało, że nabrałem w cudzysłowie odwagi. Otóż apostoł Piotr przestrzega chrześcijan przed takim właśnie triumfalizmem, przed przesadnym okazywaniem zwycięstwa czy swojej wyższości. Pan Jezus jest królem Bożego Królestwa. Kiedy stanął przed Poncjuszem Piłatem, powiedział: moje królestwo nie jest tego świata. On jest królem. On jest królem królów i panem panów, ale nigdy, kiedy był pośród ludzi, nie patrzył na nikogo z góry. Nie traktował właśnie nikogo z pogardą, nie traktował nikogo z góry. Raczej jest napisane, że nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale się uniżył i przyjął postać sługi. Jezus nie wykorzystywał swojej pozycji, nie chlubił się nią, nie nadużywał jej, ale uniżył się przed ludźmi i służył im. To jest postawa naszego Pana. I wszyscy chrześcijanie, wszyscy uczniowie powinni naśladować Jezusa, sami będąc uniżonymi, będąc sługami wszystkich. I dalej Piotr mówi swoim adresatom, aby poświęcali Pana Jezusa Chrystusa w swoich sercach. Tak? Nie bójcie się ich, ani ich gróźb, ale Pana Jezusa, Pana Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych. Co to znaczy? Co to znaczy? Ten nasz tekst tego nie pokazuje, ale ten fragment nie bójcie się, tak? Jest to cytat ze Starego Testamentu. Jest to cytat z Księgi Izajasza, z 8 rozdziału. Wersety 12 i 13. To jest ważne, żebyśmy to przeczytali, żeby to zrozumieć. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. Oczywiście Piotr modyfikuje trochę ten fragment, ten cytat, dostosowując go do swojego kontekstu, do kontekstu jego adresatów, ale myślę, że idea jest jasna. Chodzi o to, aby nie bać się człowieka, aby nie bać się jego gróźb, ale aby się bać Pana, wyłącznie Pana. Więc kiedy Piotr mówi o tym, aby w swoich sercach poświęcać Chrystusa Pana, znaczy, że wzywa swoich adresatów, aby bali się wyłącznie Pana Jezusa Chrystusa. A kiedy się Go będą bać, kiedy będą słuchać Jego słowa, kiedy będą robić to, co On im nakazuje, że do czego ich wzywa, to w ten sposób będą pokazywać, czy będą poświęcać Chrystusa w swoich sercach. Tylko przypomnę, że bojaźń Pana, że bać się Pana to nie jest coś negatywnego, to nie jest strach, który paraliżuje człowieka. W Piśmie Świętym bojaźń Pańska zawsze jest przedstawiona pozytywnie. To jest coś dobrego, to jest coś właściwego, to jest coś, czego Bóg oczekuje od ludzi. Natomiast tam, gdzie jest mowa o tym, że nie ma bojaźni Bożej, jest to powiedziane negatywnie. Bać się Pana znaczy obdarzyć Go takim szacunkiem, że Jego zdanie i Jego wola liczą się dla mnie ponad wszystko. Bać się Pana znaczy postępować w taki sposób, który podoba się Jemu. Zatem Piotr mówi swoim adresatom, nie bójcie się człowieka, ale bójcie się Pana, bójcie się Chrystusa i róbcie to, co On wam mówi. Niech ten lęk przed człowiekiem nie powstrzymuje was przed służeniem Chrystusowi. Ale jak w tej sytuacji mają bać się Pana? Jak mają bać się Chrystusa? I Piotr wyjaśnia, poprzez bycie w gotowości do obrony, do wytłumaczenia się z wiary, do wyjaśnienia każdemu, kto tego żąda, dlaczego wierzą w Jezusa Chrystusa. Te groźby skierowane przeciwko chrześcijanom, co mają na celu? Przecież mają jeden cel, aby ci chrześcijanie porzucili Chrystusa i ponownie stali się poganami. Więc jeśli ci chrześcijanie będą jak strusie, które w momencie zagrożenia chowają głowę w piasek, nie będą mówić o Chrystusie, nie będą gotowi, żeby wytłumaczyć się ze swojej nadziei, to w ten sposób nie będą poświęcać w swoich sercach Chrystusa Pana. W ten sposób będą raczej pokazywać, że boją się człowieka, a nie, że boją się Pana. I kolejna rzecz, która jest związana z tym, to jest, jak mają rozmawiać z tymi, którzy chcą ich skrzywdzić, którzy obrażają ich, którzy wyzywają, którzy grożą im. Jak mają mówić? Jak mają rozmawiać? Czy mają mówić, o wy głupi poganie, wy nic nie wiecie. My, chrześcijanie, znamy prawdę. Prawda? Bóg z nami, a wy co? Na pewno taki język, takie traktowanie ludzi nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Ich mowa, mowa chrześcijan, ma odzwierciedlać charakter Jezusa, dlatego mają mówić łagodnie i z szacunkiem, oczywiście mając czyste sumienie. Nie mają być takimi triumfalistami, jak ja byłem, kiedy obok mnie stał mój brat, to byłem bohaterem, ale kiedy mojego brata nie było, to już było inaczej. Chrześcijanie, adresaci listu Piotra, mają mówić łagodnie i mają szanować swoich przeciwników. W przypowieści Salomona w 25 rozdziale, 15 wersecie jest napisane, że łagodny język łamie kości. Łagodny język łamie kości. Łagodny język ma ogromną siłę. Tak? Łagodny język ma ogromną siłę. Łagodny język, kiedy jesteś oskarżany o różne rzeczy, powoduje refleksję, zastanowienie się tych, którzy temu przysłuchują, którzy te oskarżenia kierują w stronę chrześcijan. Wszyscy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest człowiek i wszyscy dookoła tego człowieka mówią, jak bardzo on jest zły, jak bardzo złe rzeczy robi. Więc co się dzieje w twojej głowie? Budujesz swój obraz tego człowieka, w ogóle go nie znając. Budujesz pewne wyobrażenie tego, jak on się zachowuje, jak się odzywa, jak mówi, prawda? Zakładasz pewne rzeczy, masz uprzedzenia co do tego człowieka, ale kiedy staniesz z nim twarzą w twarz i zadasz mu pytanie i usłyszysz łagodną odpowiedź, która jest pełna szacunku, to co się dzieje w twojej głowie? Zamieszanie, bo to burzy kompletnie ten obraz, który sobie stworzyłeś. To nie jest tak, jak sobie wyobraziłeś, czy jak myślałeś, że będzie. Ten człowiek jest łagodny, on jest pełen szacunku, więc ktoś to chyba przesadził z tym, że obraża tego człowieka, że mówi o tym człowieku złe rzeczy. Tak samo z chrześcijanami. Oni mają używać łagodnego języka, pełnego szacunku do swoich oponentów, ponieważ to spowoduje, że ci, którzy opluwają chrześcijana, zastanowią się, będą mieli taką refleksję, zaraz. My tutaj oskarżamy tych chrześcijan o różne rzeczy, ale oni się tak wcale nie zachowują. Oni się tak wcale w stosunku do nas nie zachowują. Kiedy my ich obrażamy, kiedy ja ich obrażam, to oni odpowiadają łagodnym językiem. On nie odpowiada obelgą za obelgę. On traktuje mnie zupełnie inaczej niż ja jego, więc coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. I człowiek wtedy odchodzi zawstydzony, bo zobaczył, że jego wyobrażenie, jego ten obraz, który sobie zbudował w głowie, jest fałszywy. Ale żeby tak się stało, to chrześcijanin musi mieć czyste sumienie, musi postępować w właściwy sposób, musi być łagodny i pełen szacunku dla swoich przeciwników, musi mieć czyste sumienie, że jeżeli będzie oskarżany o jakieś rzeczy, to będą fałszywe oskarżenia. Przeczytaliśmy opis tego, jak wygląda życie człowieka sprawiedliwego. Jeśli stwierdzasz, że to nie jest opis ciebie, że to nie jest opis twojego życia i widzisz, że jesteś tym złym i martwi cię to i smuci cię to, to chciałbym powiedzieć ci kilka rzeczy. Jest nadzieja dla ciebie. Bóg powiedział w swoim słowie: lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Bóg zachęca cię, Bóg wzywa cię, żebyś stał się sprawiedliwym. To jest Jego obietnica, że jeżeli odwrócisz się od grzechu i nawrócisz do Boga, to nie umrzesz, ale będziesz żył, będziesz miał życie wieczne. Żeby to było możliwe, Bóg posłał swojego jedynego Syna na krzyż, aby na krzyżu doświadczył kary należnej za twój grzech. Jego winy spadły na Niego, żebyś ty mógł otrzymać usprawiedliwienie, żebyś ty mógł otrzymać życie wieczne poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc żeby żyć, żeby być sprawiedliwym, potrzebujesz odwrócić się od grzechu i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli to zrobisz, to Bóg ogłosi cię sprawiedliwym. Jego oczy i uszy będą zwrócone ku tobie i ku twojej prośbie. Skorzystaj z tej obietnicy. Jezus przyszedł właśnie do takich jak ty czy ja. Jezus przyszedł do grzeszników, do złych, nie po to, aby ich potępić, ale aby ich zbawić poprzez krzyż, poprzez śmierć, poprzez zmartwychwstanie. Dlatego mamy w Piśmie tyle wspaniałych obietnic i zachęt, które wzywają nas do tego, żebyśmy przyszli, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i doświadczyli, czy otrzymali zbawienie. Więc zobacz, jaką wspaniałą ofertę ma dla ciebie Bóg. Jego ramiona są wyciągnięte, żeby cię przygarnąć. Bóg mówi: przyjdź, nie bój się. Ale żeby przyjść do Boga, to musisz odwrócić się od swojego grzechu, zaufać Jezusowi i w wierze w Niego przyjść do Boga, a On, Chrystus, obleczy cię swoją sprawiedliwością na wieczność. Nie ma wspanialszej rzeczy jak ta sprawiedliwość. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś narodzony na nowo, to pamiętaj o tym, że Bóg jest bardzo blisko ciebie. I nie chodzi tu o odległość. Tak? Nie chodzi tu o odległość, ale o Jego troskę, o Jego miłość, o Jego uwagę, Szczególnie jest to ważne, kiedy doświadczasz czy doświadczamy przeciwności, kiedy słyszymy obelgi kierowane w naszym kierunku, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Kiedy słyszysz groźby, kiedy słyszysz wyzwiska, to jaka powinna być twoja reakcja? Przede wszystkim nie bój się. Pan jest z tobą. Cokolwiek się wydarzy, jesteś w Jego rękach. Cokolwiek się wydarzy, to On wie to, co jest najlepsze dla ciebie. Dlatego nie bój się człowieka, ani tego, co człowiek może ci zrobić. Raczej bój się Pana. Raczej poświęcaj Jego w swoim sercu. Czy gdyby dzisiaj ktoś spytał się ciebie, dlaczego wierzysz w Jezusa, to co byś odpowiedział? Czy co byś odpowiedziała wtedy? Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa do tego, aby wytłumaczyć się, dlaczego wierzysz w Chrystusa? Czy wiesz, w co wierzysz? Czy rozumiesz, w co wierzysz? Każdy z nas, każdy chrześcijanin jest powołany do bycia apologetą. Także jest powołany do tego, żeby umieć wytłumaczyć się z tego, z wiary w Jezusa Chrystusa, dlaczego wierzę. Wczoraj ze stolikiem właśnie dziewczyna mnie zapytała, dlaczego wierzę? Co takiego sprawia, że wierzę? I musiałem się wytłumaczyć. Więc każdy z nas, każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby umieć się wytłumaczyć z nadziei, jaką ma. Więc jak będziesz w domu, na spokojnie możesz sobie zadać to pytanie. Dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa? I spróbuj odpowiedzieć sobie na to pytanie. I zobaczysz, czy masz jakieś braki, czy potrzebujesz się dokształcić, czy też uzupełnić jakieś rzeczy, czy też wyjaśnić bardziej, czy dogłębniej różne rzeczy. Jest to bardzo, bardzo pomocne. Mark Dever, taki pastor amerykański, kiedy przeprowadza rozmowę, bo są osoby zainteresowane, żeby zostać członkami w kościele. Więc on się spotyka z taką osobą, no i generalnie nie chce, żeby jak to powiedzieć, znaczy on rozumie, że kościół czy członkostwo jest zarezerwowane dla osób narodzonych na nowo. Tak, z różnych powodów. Więc on sprawdza, czy próbuje zweryfikować, czy osoba, która chce być członkiem w kościele, jest właśnie osobą narodzoną na nowo. I jedną z rzeczy, którą mówi, proszę mi w ciągu 60 sekund powiedzieć Ewangelię. Tak? Możesz spróbować sam w domu. W ciągu 60 sekund powiedzieć Ewangelię. Swoimi słowami. I nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć to, co Mark Dever chce usłyszeć, tylko chodzi o to, żeby główne rzeczy, główne prawdy, główne elementy Ewangelii przekazać w ciągu tych 60 sekund. Można spróbować w domu. Do czego zachęcam. Jeśli głosimy komuś Ewangelię, jeśli już wiemy, że mamy być apologetami, tak, z jednej strony, ale z drugiej strony, jeśli głosimy komuś Ewangelię, jeśli mówimy o Jezusie, to jak powinna wyglądać nasza rozmowa z taką osobą? Powinna być łagodna. Nie z pozycji wyższości, ale z pozycji sługi. Rozmowa powinna odzwierciedlać szacunek do rozmówcy. A jak dzisiaj wyraża się szacunek do rozmówcy? No jak spojrzymy na to, jak politycy ze sobą rozmawiają, to wiemy, jak nie wygląda szacunek dla rozmówcy. Tak? Tutaj są epitety, lecą w różne strony. Ale szacunek dla rozmówcy między innymi polega na tym, że słuchasz, co rozmówca ma tobie do powiedzenia. Słuchasz. Szacunek dla rozmówcy polega nie na monologu, że ja teraz to powiem tobie, co to jest Ewangelia, żebyś ty mógł się nawrócić, no nie, i mamy swoją tyradę słów. Nie, na tym nie polega rozmowa, gdzie ty szanujesz swojego słuchacza. Ty słuchasz i odpowiadasz. I nie realizujesz swojego wcześniej założonego planu, prawda, że teraz jest rozmowa, więc na zasadzie odhaczane, od punktu do punktu i ty przeprowadzasz. Nie. Słuchasz uważnie, i odpowiadasz właściwie. I to jest sposób, w jaki wyrażamy szacunek dla rozmówcy. A jeżeli nie słuchamy, co rozmówca ma do powiedzenia, jeżeli nie bierzemy tego pod uwagę, jeżeli nie odpowiadamy na pytania, to w ten sposób okazujemy brak szacunku. Jeżeli są jakieś debaty w telewizji, przy okazji wyborów prezydenckich były i dziennikarz zadaje pytanie, prawda, było 10 kandydatów i żaden z tych kandydatów w zasadzie nie odpowiada merytorycznie, nie odpowiada na to pytanie, no to wniosek jaki jest? Ten człowiek mnie nie szanuje, tak? Czy nie szanuje tego dziennikarza, no nie udziela odpowiedzi na pytanie. To nie było jakieś kosmiczne pytanie, ale on po prostu nie udziela odpowiedzi i tak się dzisiaj rozmawia. Więc nie bądźmy takimi ludźmi. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, bądźmy łagodni, kiedy rozmawiamy, ale też pełni szacunku dla rozmówcy. W końcu miejmy czyste sumienie. Jeżeli jesteś oskarżany o coś, to lepiej, żeby to była nieprawda. Lepiej, żebyś był fałszywie oskarżany, żebyś był oskarżany o rzeczy, których nie popełniłeś. Wtedy twoja odpowiedź, jeżeli będzie łagodna i pełna szacunku, będzie miała ogromną siłę oddziaływania. Będzie dawała do myślenia, będzie dawała do zastanowienia, ale jeżeli twoje sumienie nie jest czyste i zrobiłeś to, o co jesteś oskarżany, mam na myśli jakieś złe rzeczy, to łagodny język i szacunek nic nie pomogą. Nic nie pomogą. Dlatego bój się Pana i postępuj tak, aby Jemu się podobać, a nie ludziom. Amen.